Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, już za tydzień Niedziela Męki Pańskiej, tak zwana Niedziela Palmowa. Wielki Post coraz bardziej kieruje się w stronę największych tajemnic naszej wiary. Jednak czy ja także jestem gotowy na to, aby spróbować może w tym roku jeszcze głębiej, jeszcze świadomiej niż dotychczas przeżyć te najważniejsze tajemnice. Za tydzień, gdy w tym kościele zabrzmią dialogi z męki naszego Pana Jezusa Chrystusa, rozpocznie się pochód przez niezwykłe krajobrazy liturgii Wielkiego Tygodnia. Może warto postarać się o to, aby tego czasu nie zmarnować. Jak to zrobić? Jak w tych najbliższych tygodniach, już tylko dwóch tygodniach, jeszcze pełniej spotkać się z Jezusem i przygotować do świętowania Jego przejścia ze śmierci do życia? Pomocą w odpowiedzi na to pytanie niech będzie dla nas dzisiaj już piąta z kolejnych dwóch spotkań, piąta seria z męki Jezusa. Czasem były to spotkania z pojedynczymi osobami, jak Weronika, Piotr, Jan, Szymon, Piłat czy Judasz. Niekiedy natomiast jest to większe grono ludzi, jak wówczas, gdy spotykaliśmy się z szydzącymi tłumami czy z żołnierzami, którzy pluli na naszego Zbawiciela. Dziś pierwsze spotkanie jest takim właśnie dialogiem Jezusa z płaczącymi niewiastami. Posłuchajmy fragmentu Ewangelii według świętego Łukasza, który opisuje to spotkanie. A szło za nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną wołać do gór: padnijcie na nas, a do pagórków: przykryjcie nas. Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym? Gdy uczestniczymy w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, to powyższą scenę rozważamy w ósmej stacji, nazywanej Pan Jezus spotyka płaczące niewiasty. Były one jednak tak naprawdę zawodowymi płaczkami. Ta instytucja nie była nowością u Izraelitów. Także u innych starożytnych ludów można spotkać płaczki. W krajach pogańskich wynajmowano je po to, aby gromadziły się przy ciele zmarłego człowieka i zawodziły, opłakiwały go. Wtedy to owe kobiety zdejmowały obuwie, zdejmowały biżuterię, posypywały głowy popiołem i zawodziły, płakały nad szczątkami ludzkimi. W Ziemi Świętej u Izraelitów było podobnie, choć nie wszystkie z tych rytuałów zostały przejęte. W usłyszanym przed chwilą fragmencie Ewangelii funkcja płaczek wygląda jednak trochę inaczej. Nie płaczą one jednak bowiem nad ciałem zmarłego człowieka, ale płaczą nad skazańcami, nad żyjącymi jeszcze, którzy wkrótce zginą śmierci krzyżowej. One także zostały wynajęte, by towarzyszyły skazańcom w ich ostatniej drodze, w ostatnich chwilach przed śmiercią. Nie pierwszy raz zapewne przyszło im opłakiwać los kolejnego skazańca. Pewnie były już dosyć mocno obojętne na zastaną sytuację. Przyzwyczaiły się, traktując już zapewne wydarzenie to jako kolejny spektakl w swoim życiu. Tak też mogło i być w przypadku spotkania ze skazańcem Jezusem. One starannie wykonywały swój obowiązek, ale całkiem możliwe, że ich stosunek względem Jezusa, a także dwóch pozostałych zbrodniarzy, był obojętny. Po prostu wykonywały swoją pracę. Jednak w pewnym momencie wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Oto Jezus zwraca się w ich stronę i mówi tak: córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Chrystus pokazuje, że rytualność i obrzędowość ani jemu, ani im samym nic nie pomoże, ale zwrócenie uwagi na siebie i na swoje dzieci. To dopiero może być sytuacja, kiedy zobaczą to, ten grzech, który ich dotyka. Grzech, który dotyka ich dzieci, może dopiero stać się momentem, kiedy to płakanie, to zawodzenie będzie miało sens. Może okazać się to dopiero dla nich pomocne, a nawet zbawienne. W Piśmie Świętym osoba, która płacze, uważa, że jest to uprzywilejowana forma modlitwy, którą Bóg zawsze wysłuchuje. Wspomnieć można choćby modlitwę Anny, żony Elkany, o której możemy przeczytać w pierwszej księdze Samuela. Jest jednak w Biblii i taki płacz, który Panu Bogu się nie podoba, który go nie wzrusza. Bóg nie chce go słuchać. Jest to płacz, któremu nie towarzyszy nawrócenie i zerwanie z grzechem. Właśnie z tego powodu Jezus zwrócił się do kobiet jerozolimskich, mówiąc im, by płakały nad sobą i nad swoimi dziećmi. Żeby podkreślić znaczenie jeszcze, uwypuklić te słowa, Chrystus dodatkowo wspomina o zielonym i suchym drzewie, jak słyszeliśmy. Jezus jest tym właśnie zielonym drzewem, a Jerozolima z całą swoją grzesznością, z grzesznością wszystkich jej mieszkańców, jest drzewem uschniętym, które w bardzo krótkim czasie zajmie się ogniem sądu dokonywanego nad tym świętym miastem. My także możemy spojrzeć na nasze życie przez niełatwy pryzmat jerozolimskich płaczek. Ich postępowanie i zachowanie może ukazać nam nasze postawy, które przyjmujemy względem Jezusa, ale i Kościoła. Możemy pytać samych siebie, czy do kwestii wiary, Kościoła, a przede wszystkim samego Jezusa, nie podchodzimy zbyt rytualistycznie i bez wewnętrznego zaangażowania. Może być tak, że chodzimy do Kościoła na coniedzielną mszę świętą, od czasu do czasu przystępujemy do sakramentu spowiedzi świętej i przyjmujemy komunię świętą, ale nasze przeżywanie wiary ma tylko i wyłącznie wymiar obrzędowy oraz powierzchowny, no bo taka tradycja już jest w Polsce. Brakuje nam niekiedy wewnętrznego zaangażowania, osobistego przeżywania relacji z Chrystusem, odczuwania związku z Nim samym, doświadczania radości podczas modlitwy czy adoracji Najświętszego Sakramentu. Może nasza wiara jest tylko pewnym obrzędem, któremu poświęcamy tylko 1/7 naszego życia, tylko ten jeden dzień w tygodniu. Przychodzimy do Kościoła jak te płaczki, by z obojętnością serca wziąć udział w pewnym obrzędzie, rytuale. I to w dodatku bez wewnętrznego zaangażowania. A może, żeby uzyskać jakieś wymierne korzyści, żeby się przed kimś pokazać. Jezus i do nas, tak jak do płaczek, mógłby skierować wówczas swoje słowo. Mógłby nam powiedzieć, że nie potrzebuje naszego pustego i obojętnego przychodzenia do Kościoła. Mógłby nam powiedzieć, że bardziej by nam się przydało zrobienie porządnego rachunku sumienia obejmującego własne życie. Po tym dopiero moglibyśmy zapłakać i prosić Boga o wybaczenie. Tylko On nas może ochronić od ognia, którym możemy się zająć, jako że nikt z nas nie jest bez grzechu, jak słyszeliśmy też już w dzisiejszej Ewangelii. Jednak płaczki, na szczęście, nie są jedynymi kobietami, które Jezus spotykał na drodze krzyżowej. Mogliśmy już zobaczyć to spotkanie niezwykłe, przepiękne ze świętą Weroniką, ale przede wszystkim dzisiaj zobaczmy na to spotkanie, które było i jest chyba najważniejszym ze spotkań Jezusa tu na ziemi. To spotkanie z Maryją. Na drodze Jego męki zostało ono przedstawione w czwartej stacji Drogi Krzyżowej. Rozważamy to spotkanie z Jezusa z Maryją. Jest ono owite dosyć taką mgłą tajemnic. Nie ma tam słów ani gestów, które towarzyszyłyby ich spotkaniu, które mielibyśmy z przekazu biblijnego jakoś znajome. Możemy jedynie przypuszczać, że Maryja, podobnie jak święta Weronika, musiała przebić się przez tą kohortę wojska rzymskiego, które pilnowało skrzętnie, żeby nikt nie dochodził do tych skazańców. Maryi było na pewno trudno dojść do Jezusa i wymagało to niebagatelnego męstwa i odwagi, poświęcenia, no i przede wszystkim miłości. Możliwe, że wykorzystała jakąś nadarzającą się okazję. W każdym razie jednak była narażona na obelgi ze strony żołnierzy, a może i nawet ze strony sąsiadów, którzy niekoniecznie tolerowali czy w jakiś sposób byli pozytywnie nastawieni wobec jej syna. Może byli wrogo też nastawieni wobec Jezusa. Przykład Maryi stanowi dla nas pewnego rodzaju antidotum na naszą oziębłą, obojętną postawę wobec Jezusa, wiary i Kościoła. Jej przykład może nas zachęcić do przezwyciężania naszej pustej obrzędowości. Musimy tylko zdobyć się na odważne kroki w naszym życiu, na pewne zmiany, które możemy dokonać, jeśli tylko chcemy zrezygnować z codziennego rytualizmu. Skutkiem stosowania matczynego lekarstwa nie będzie jednak dla nas rezygnacja z niedzielnej Eucharystii, ale próba jej głębszego przeżycia. Zdawałoby się, że to bagatelne, ale wystarczy podjąć pewne kroki, które każdy z nas jest w stanie podjąć. Po pierwsze, regularna modlitwa, poranna i wieczorna. Po drugie, przynajmniej raz w tygodniu, cotygodniowe, czytanie Pisma Świętego. Zdawałoby się, że to są błahostki, ale to tylko pozory. Dla niektórych codzienna wieczorna modlitwa, takie kilkunastominutowe stanięcie przed Jezusem, może okazać się nie lada wyzwaniem, bo oto kiedy wieczorem rodzina się gdzieś spotyka, często włączany jest telewizor, wszyscy się wokół niego gromadzą i gdy taka jedna osoba się wyłamie, pójdzie do pokoju gdzieś, by pomodlić się, by stanąć przed Bogiem, no może być różnie postrzegana dzisiaj niestety nawet przez swoich domowników. Może to wymagać, okazuje się, odwagi dania świadectwa, zwłaszcza tego chyba najtrudniejszego świadectwa wobec najbliższych. Z kolei czytanie Pisma Świętego, no jest to zadanie niełatwe. Pismo Święte nie jest łatwą lekturą. Wymaga takiej wytrwałości, ale przede wszystkim wymaga wiary, uwierzenia, że jest to Słowo, które kieruje do mnie Pan Bóg. A wówczas, nawet nie mając studiów teologicznych, można podjąć naprawdę piękną, żywą relację z tym Słowem, które Bóg kieruje do nas w Piśmie Świętym. Przykład takiej pięknej, prostej modlitwy dał nam w środę papież Franciszek. Kiedy po raz pierwszy pojawił się w tym oknie Bazyliki Świętego Piotra, myślę, że wielu z was, tak i ja, bardzo tak z napięciem wyczekiwało tego momentu, od tej chwili, gdy pojawił się biały dym. Czekaliśmy na to, kto pojawi się w tym oknie. Tyle spekulacji, tyle jakichś różnych medialnych doniesień. I pojawił się ten człowiek. I wszyscy za nie mówili nagle. Bo pojawił się człowiek, który nie skakał pajacyków przed nami, który nie wymachiwał nie wiadomo jak, który nawet nie wygłaszał płomiennych czy nie wiadomo jak mądrych słów, a który tylko przyszedł, powiedział dobry wieczór po włosku, było nas sera i co? I poprosił nas o modlitwę za Benedykta XVI, swojego poprzednika, a następnie skłonił głowę w kierunku nas wszystkich, tych obecnych na placu Świętego Piotra, a później w kierunku nas przed telewizorami i poprosił nas o taką prawdziwą modlitwę, płynącą z serca, abyśmy modlili się za naszego Ojca Świętego. Moi drodzy, od modlitwy, jak pokazał nam niezwykle papież, wszystko się zaczyna. Bóg pragnie być obecny w naszym życiu nie tylko od święta, ale codziennie. Bóg wzywa nas do tego, aby wiara obejmowała każdą chwilę, sytuację i decyzję naszego życia. Bóg chce być z tobą w kościele, ale nie mniej, w domu, w pracy, w szkole, na urlopie, gdziekolwiek jesteś. Zapraszaj Go wszędzie tam, gdzie jesteś, poprzez modlitwę, którą znasz, albo własnymi słowami z serca, tak jak potrafisz. Kiedy żyję nieustannie z Bogiem, całkiem inne staje się moje przeżywanie liturgii i sakramentów. Nagle okaże się, że to, co do tej pory było dla mnie tylko pustym obrzędem, zamieni się w głębokie przeżycie tajemnicy. Tajemnicy choćby Eucharystii, czy tajemnicy spowiedzi świętej, budzące wiarę, dające nadzieję i rozpalające miłość do coraz bardziej świętego życia. Taki przykład właśnie daje nam Maryja, która była obecna przy Jezusie nie tylko w tej chwili na drodze krzyżowej. Była obecna przez całe Jego życie. Była obecna już za chwilę po tym spotkaniu pierwszym, które rozważamy. Była obecna pod krzyżem do końca. To na jej ręce złożono ciało Chrystusa. I w tym tkwi tak naprawdę cała tajemnica, żeby być wiernym do końca. Wówczas można dopiero coś zrozumieć. Zrozumieć z tych wszystkich sakramentów, obrzędów, z Eucharystii, z tego bogactwa liturgii, które przed nami w Triduum Paschalnym. Po prostu trzeba całe życie swoje powierzyć Panu Bogu i z Nim je przeżywać, a nie samemu w pojedynkę. Maryja uczy nas takiej postawy. Chciejmy odważnie iść do Chrystusa, tak jak Jego Matka. Jest jeszcze na to czas, aby dzięki modlitwie, lekturze Pisma Świętego, rozważaniom drogi krzyżowej czy gorzkich żali, a nawet w takiej codzienności, kiedy prostymi słowami będziemy tam zapraszać Jezusa, jest czas, żeby przygotować się do bardziej świadomego i pogłębionego przeżywania tego wielkiego tygodnia, który już niebawem przed nami. Maryjo, nasza Matko, prowadź nas do coraz pełniejszego poznania Twojego Syna, a naszego Pana i Boga, Jezusa Chrystusa. Amen.